Niemało mnie się namartwiło, kniaziówne, więcej jako żywo od ciebie. A niewiele mnie od Skrzetuskiego, bo ona moja córuchna i pewnie bym rodzony i tak nie kochał. Mówią nawet, że do mnie kubek w kubek podobna, ale ja ją i bez tego miluję. I nie widziałbyś mnie ani wesołym, ani spokojnym, gdybym nie ufał, że już wkrótce niedola jej się skończy. Od jutra układam epitalamium, bo bardzo piękne wiersze piszę. Jeną w ostatnich czasach trochę Apollina dla Marsa zaniedbał. Co tu i mówić teraz o Marsie? Odrzekł Wolodyjowski. Niech kaduk porwie tego zdrajcę Kisiela, wszystkich komisarzów i ich traktaty. Na wiosnę pokój uczynił jako 2 a 2 4. Pan Podbipięta, który się z księciem widział, też to mówił. Pan Podbipięta tyle się zna na rzeczach publicznych, ile koza na pieprzu. Więcej on tam przy dworze za oną dzierlatką wietrzył, niż za wszystkimi innymi. I warował do niej niby pies do kuropatwy. Dałby Bóg, żeby mu kto ją inny ustrzelił, ale mniejsza z tym. Nie neguję ci, że Kisiel zdrajca, bo o tym cała Rzeczpospolita wie dobrze. Jeno tak myślę, że co do traktatów na dwoje babka wróżyła. Tu Zagloba zwrócił się do kozaka. A co tam u was, Zachar, mówią? Będzie li pokój czy wojna? Do pierwszej trawy będzie spokój, a na wiosnę to przyjdzie na pochybel albo nam, albo Lachiwczykom. Pociesz, że się, panie Michale, słyszałem ja, że się czerń wszędy armuje. Budę taka wina, jako inne buwało, rzekł Zachar. U nas mówią, że i sultan turecki przyjdzie, i han ze wszystkimi ordami, a nasz druh Tuchej Bey na Hawrani blisko stoi i wcale do domu nie poszedł. Pocieszże się, panie Michale, powtórzył Zagloba. Jest też proroctwo o nowym królu, że całe panowanie pod bronią mu zejdzie. Już to prawdopodobniejsze, że człowiek długo jeszcze szabli do pochwy nie schowa. Przyjdzie się człowiekowi od ciągłej wojny zedrzeć jak mietle od ciągłego zamiatania. Ale taka to już nasza żołnierska dola. Kiedy już wypadnie się bić, trzymaj się niedaleko mnie, panie Michale, a pięknych rzeczy się napatrzysz i poznasz, jakeśmy to za dawnych, lepszych czasów wojowali. A mój Boże, nie ci to już ludzie, którzy za dawnych lat bywali. I ty już nie taki jesteś, panie Michale, chociażeś sierdzisty żołnierz i choć bohuna usiekłeś. Sprawiedliwe każete, pane, rzekł Zachar. Nie ci te perlude, szczo bywały. Po czym począł na Wolodyjowskiego spoglądać i głową trząść. Ale szczo by ci, lycer, bohuna ubyw. Stary Zachar odjechał na powrót do Kijowa po kilkudniowym odpoczynku, a tymczasem przyszła wieść, że komisarze wrócili bez wielkich nadziei pokoju, a nawet w zupełnym prawie zwątpieniu. Zdołali tylko wyjednać armisticjum aż do Zielonych Świątek Ruskich, po których miała rozpocząć się nowa komisja z pełną mocą do traktatów. Jednakże wymagania i warunki Chmielnickiego były tak górne, że nikt nie wierzył, aby Rzeczpospolita zgodzić się na nie mogła. Rozpoczęły się więc z obu stron gwałtowne uzbrojenia. Chmielnicki słał posła za posłem do Hana, by na czele wszystkich sił spieszył na ratunek. Słał i do Stambułu, gdzie ze strony królewskiej bawił od dłuższego czasu pan Bieczyński. W Rzeczypospolitej spodziewano się lada chwila wici na pospolite ruszenie. Przyszły wiadomości o mianowaniu nowych wodzów, podczaszego Ostroroga, Landskrońskiego i Firleja i o zupełnym usunięciu od spraw wojskowych Jeremiego Wiśniewieckiego, który na czele jeno własnych sił mógł dalej ojczyznę zasłaniać. Nie tylko żołnierzy książęcy, nie tylko szlachta ruska, ale nawet stronnicy dawnych regimentarzy oburzali się na takowy wybór i niełaskę, twierdząc słusznie, iż jeżeli poświęcenie Wiśniewieckiego, póki była nadzieja traktatów, miało swoją rację polityczną, to usuwanie go w razie wojny było wielkim, niedarowanym błędem, bo on jeden tylko mógł mierzyć się z Chmielnickim i zwyciężyć tego znakomitego wodza rebelii. Zjechał wreszcie i sam książę do Zbaraża w tym celu, aby zebrać jak najwięcej wojska i stać w pogotowiu na granicy wojny. Zawieszenie broni było zawarte, ale okazywało się co chwila bezsilnym. Chmielnicki kazał wprawdzie ściąć kilku pułkowników, którzy wbrew umowie pozwalali sobie napadów na zamki i chorągwie na leżach tu i owdzie rozproszone, ale nie mógł opanować mas czerni i licznych luźnych watach, które armisticjum lub nie słyszały, lub nie chciały słyszeć, lub nie rozumiały nawet znaczenia tego słowa. Wpadały więc one ustawicznie w granice umową zabezpieczone, łamiąc tym samym wszelkie chmielnickiego przyrzeczenia. Z drugiej strony wojska prywatne i kwarciane, zapędzając się w pościgu za zbójcami, przechodziły częstokroć Prypeć i Choryń w Kijowskiem, zapędzały się i w głąb województwa braclawskiego, a tam, napadane przez kozactwo, staczały z nim formalne walki, nieraz bardzo krwawe i zacięte. Stąd skargi ustawiczne polskie i kozackie o łamanie umowy, której w samej rzeczy nie było w mocy niczyjej podtrzymać. Zawieszenie broni istniało tedy o tyle, o ile sam Chmielnicki z jednej, a król i hetmani z drugiej strony nie wyruszali w pole. Ale wojna rozgorzała już faktycznie, zanim główne siły zerwały się do walki i pierwsze cieplejsze promienie wiosenne oświecały po staremu płonące wsie, miasteczka, miasta, zamki, oświecały rzezie i niedolę ludzką. Zapuszczały się pod zbaraż watachy spod Baru, Chmielnika, Machnówki, ścinając, grabiąc, paląc. Te gromił Jeremi rękoma swych pułkowników, bo sam udziału w owej drobnej wojnie nie brał, chcąc wtedy dopiero z całą dywizją ruszyć, gdy już ich hetmani wyjdą w pole. Rozsyłał więc podjazdy z rozkazami, by krwią za krew płacili, palem za grabież i mordy. Poszedł między innymi pan Longinus pod Bipięta i pogromił pod Czarnym Ostrowiem, ale był to rycerz w bitwie tylko straszliwy. Z jeńcami zaś schwytanymi, z bronią w ręku, obchodził się zbyt łagodnie i dlatego więcej go nie posyłano. Szczególnie jednak odznaczał się w podobnych ekspedycjach pan Wolodyjowski, który jako partyzant w jednym chyba wierszule mógł znaleźć współzawodnika. Nikt bowiem nie odbywał tak błyskawicznych pochodów, nikt nie umiał zajść tak niespodziewanie nieprzyjaciela, rozbić go tak szalonym napadem, rozproszyć na cztery wiatry, wyłowić, wyścinać, wywieszać. Wkrótce też otoczył go postrach, a z drugiej strony faworksiążęcy. Od końca marca do połowy kwietnia zniósł pan Wolodyjowski 7 luźnych watach, z których każda była trzykroć od jego podjazdu silniejsza. I nie ustawał w pracy i coraz więcej okazywał ochoty, jakoby w krwi przelanej ją czerpiąc. Zachęcał mały rycerz, a raczej mały diabeł, usilnie pana Zaglobę, by mu w tych ekspedycjach towarzyszył, bo lubił nad wszystko jego kompanię. Ale stateczny szlachcic opierał się wszelkim namowom i tak swoją bezczynność tłumaczył.
Za wielki mam brzuch, panie Michale, na te trzęsienia i szarpaniny, a przy tym każdy do czego innego się rodzi. Z usarzami na gęstwę nieprzyjaciela przy białym dniu uderzać, tabory łamać, chorągwie brać, to moja rzecz. Do tego mnie Pan Bóg stworzył i usposobił. Ale pościg nocą w chrustach za hultajstwem tobie zostawuję, któryś jest misterny jako igła i łatwiej się wszędy przeciśniesz. Stary jadaty rycerz i wolę rozdzierać jako właśnie lew czyni, niż tropić jak ogar po chaszczach. Zresztą po wieczornym udoju muszę iść spać, bo to moja pora najlepsza.
Jeździł więc pan Wolodyjowski sam i sam zwyciężał. Aż pewnego razu, wyjechawszy pod koniec kwietnia, wrócił w połowie maja tak strapiony i smutny, jakby klęskę poniósł i ludzi wymarnował. Tak nawet zdawało się wszystkim, ale było to mylne mniemanie. Owszem, w długiej tej i uciążliwej ekspedycji doszedł pan Wolodyjowski aż za Ostróg pod Holownię i tam pogromił niezwyczajną watachę złożoną z czerni, ale kilkaset ludzi liczących oddział zaporożców, który w połowie wyciął, a w połowie w niewolę zagarnął. Tym dziwniejszy był więc głęboki smutek, niby mglą pokrywający jego wesołe z natury oblicze. Wielu chciało zaraz wiedzieć przyczynę. Pan Wolodyjowski jednak nikomu słowa nie rzekł i zaledwie z konia zsiadłszy udał się na długą rozmowę do księcia w towarzystwie dwóch nieznanych rycerzy, a następnie wraz z nimi szedł do pana Zagloby. Nie zatrzymując się, choć go ciekawi nowin, za rękawy po drodze chwytali. Pan Zagloba z pewnym zdziwieniem spoglądał na dwóch olbrzymich mężów, których nigdy przedtem w życiu nie widział, a których strój ze złotymi pętelkami na ramionach okazywał, że w wojsku litewskim służą. Wolodyjowski zaś rzekł: zamknij wasz mość drzwi i nie każ nikogo puszczać, bo mamy o ważnych sprawach pomówić. Zagloba wydał rozkaz czeladnikowi, po czym jął patrzyć niespokojnie na przybyłych, miarkując z ich twarzy, że nic dobrego nie mają do powiedzenia. — To są — rzekł Wolodyjowski, ukazując na młodzieńców — kniazie, bulychowie, kurcewicze, Jur i Andrzej. — Stryjeczni Heleny! — zakrzyknął Zagloba. Kniaziowie skłonili się i odrzekli obaj naraz — stryjeczni nieboszczki Heleny. Czerwona twarz Zagloby stała się w jednej chwili bladoniebieska. Rękoma począł bić powietrze, jak gdyby postrzał otrzymał. Usta otworzył, nie mogąc tchu złapać. Oczy wytrzeszczył i rzekł, a raczej jęknął. — Jak to? — Są wiadomości, odpowiedział posępnie Wolodyjowski, że kniaziówna w monastyrze Dobrego Mikołaja została zamordowana. Czerń wydusiła dymem w celi 12 panin i kilkanaście czernic, między którymi była siostra nasza. Dodał kniaz Jur. Zagloba tym razem nic nie odrzekł. Jeno twarz, poprzednio sina, poczerwieniała mu tak, że obecni zlękli się, aby go krew nie zalała. Zwolna powieki opadły mu na oczy, po czym zakrył je rękoma, a z ust wyrwał mu się nowy jęk. Świecie, świecie, świecie. Po czym umilkł i trwał w milczeniu. A kniaziowie i Wolodyjowski biadać poczęli. Oto zebraliśmy się razem krewni i przyjaciele, którzyśmy ci na ratunek, wdzięczna panno, iść chcieli, mówił wzdychając raz po raz młody rycerz. Ale znać, spóźniliśmy się z pomocą, za nic nasza ochota, za nic nasze szable i odwaga. Bo na innym ty już lepszym od tego lichego świecie przebywasz. A u królowej niebieskiej we Frauzmesz. Siostro! Wołał olbrzymi Jur, którego żal na nowo pochwycił za włosy. Ty nam odpuść nasze winy, a my za każdą kroplę twojej krwi wiadro wylejemy. Tak nam dopomóż Bóg, dodał Andrzej. I obaj mężowie wyciągali groźnie do nieba ręce. Zagloba zaś wstał z ławy, postąpił kilka kroków ku tapczanowi, zatoczył się jak pijany i padł na kolana przed obrazem. Po chwili na zamku zwały się dzwony zwiastujące południe, które brzmiały tak ponuro, jakby dzwony pogrzebowe. — Nie ma jej już. — Nie ma — rzekł znów Wolodyjowski. — Do niebios ją anieli zabrali, nam zostawujące łzy i wzdychanie. Łkanie wstrząsnęło grubym ciałem Zagłoby i trzęsło nim, a oni ciągle narzekali i dzwony biły. Wreszcie Zagłoba uspokoił się. Myśleli nawet, że może bólem zmorzony usnął na klęczkach, ale on po niejakim czasie wstał i usiadł na tapczanie. Tylko był to już jakby inny człowiek. Oczy miał czerwone i mgłą zaszle, głowę spuszczoną, dolna warga zwisła mu aż na brodę. Na twarzy osiadło niedolęstwo, jakaś niebywała zgrzybiałość. Także mogło się naprawdę zdawać, że ów dawny pan Zagloba, butny, jowialny, pełen fantazji, umarł. A został tylko starzec, wiekiem przyciśnięty i zmęczony. Wtem, mimo protestacji pilnującego drzwi pacholika, wszedł pan Podbipięta i na nowo rozpoczęły się żale i narzekania. Litwin wspominał rozlogi i pierwsze widzenie się z kniaziówną, jej słodycz, młodość i uroda, wreszcie wspomniał, że jest ktoś nieszczęśliwszy od nich wszystkich. To jest narzeczony, pan Skrzytuski. I jął rozpytywać o niego małego rycerza. Skrzytuski został u księcia Koreckiego w Korcu, dokąd z Kijowa przyjechał i leży chory o świecie Bożym nie wiedząc, rzekł pan Wolodyjowski. Zali nie trzeba, abyśmy do niego jechali? Pytał Litwin. Nie ma tam po co jechać, odparł Wolodyjowski. Medyk książęcy zaręcza za jego zdrowie. Jest tam pan Suchodolski, pułkownik księcia Dominika, ale wielki przyjaciel Skrzytuckiego. Jest i nasz stary Zaćwilichowski. Obaj mają go w opiece i staraniu. Na niczym mu nie zbywa, a to, że go delirium nie opuszcza, to dla niego lepiej. O mocny Boże, rzekł Litwin, widziałem, żeś wać pan Skrzytuckiego na własne oczy? Widziałem, ale żeby mi nie powiedzieli, że to on, to nie byłbym go poznał. Tak go boleść i choroba strawili. A on poznał wać pana? Pewnie poznał, choć nic nie mówił, bo się uśmiechnął i głową kiwnął, a mnie taka żałość porwała, ażem dłużej zostać nie mógł. Książę Korecki chce tu iść do zbaraża z chorągwiami, Zaćwilichowski z nim razem pójdzie, a i pan Suchodolski zaklina się, że ruszy, choćby miał ordynans od księcia Dominika przeciwne. Oni to sprowadzą tu i Skrzetuskiego, jeśli go boleść nie zmoże.